Witam Państwa, jest poniedziałek, 11 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 11 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sobotę zmarło 9 osób, wczoraj 15. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 811 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu 330 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 16 tysięcy, wyzdrowiało ponad 5800 osób. Coraz więcej zakażeń wśród górników. Mamy w tej chwili bardzo wiele dodatnich wyników u górników na Śląsku, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski wczoraj na antenie Polsat News. Od kilku dni prowadzimy tam bardzo intensywną akcję, badając wszystkich górników. Badamy w tej chwili 5 głównych kopalń i właściwie 2 z nich są w stanie wstrzymania. Pozostałe kopalnie badamy wyrywkowo po to, żeby sprawdzić, w jakim stopniu są zarażeni, stwierdził szef resortu zdrowia. Ogniska koronawirusa na Śląsku to kopalnie w Pniówku, Rybniku, Katowicach, Bytomiu i Gliwicach. Minister poinformował, że gdyby nie zachorowania na Śląsku, to mielibyśmy już w Polsce tendencję spadkową. Jeżeli byśmy oddzielili śląskie kopalnie od przebiegu epidemii w Polsce, to byśmy zaczęli mieć już tendencję spadkową. Można powiedzieć, że gdzieś jest światełko w tunelu, ale musimy bardzo szybko i sprawnie działać na Śląsku, żeby ogniska te nie stały się źródłem zakażeń poziomych, ocenił Szumowski. Minister pytany dziś na konferencji prasowej o możliwe działania rządu wobec sytuacji na Śląsku stwierdził, że decyzje zapadną po tym, jak spłyną wyniki badań przesiewowych. Jak będziemy je mieli, wtedy decyzję o tym, czy Śląsk będzie trochę później niż reszta województw, podejmiemy dopiero jak te wyniki spłyną, powiedział minister Szumowski. Dotychczas w województwie śląskim zdiagnozowano 3779 zakażeń, zmarło 151 osób. Protest przeciw ograniczeniom stanu epidemii. W czwartek i w piątek w Warszawie odbyły się protesty, których uczestnicy domagali się odmrożenia gospodarki i wsparcia ze strony rządu. Wśród protestujących byli kandydat na prezydenta Paweł Tanajno, a także Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke. W sumie policja zatrzymała 99 osób. Protestujący uszkodzili 2 radiowozy. 2 funkcjonariuszy policji zostało rannych od petard. 1 funkcjonariuszka została kopnięta w brzuch, na skutek czego przewieziono ją do szpitala. Rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak poinformował, że zapadają pierwsze decyzje odnośnie kar administracyjnych wobec uczestników protestu. Policja skierowała wnioski do sanepidu wobec wszystkich wylegitymowanych osób. W sumie w czwartek było ich ponad 150, a w piątek około 60, powiedział Marczak. PKW stwierdziła, że wyborów nie było. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę, w której uznała, że głosowanie nie odbyło się z powodu braku możliwości głosowania na kandydatów. Stwierdza się, że w wyborach prezydenta zarządzonych na 10 maja 2020 brak było możliwości głosowania na kandydatów. Fakt ten równoważny jest w skutkach z przewidzianym w artykule 293 ust. 3 Kodeksu Wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, czytamy w uchwale PKW. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział polskiej agencji prasowej, że uchwała komisji jest ostateczna, prawomocna i nie podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczy termin nowych wyborów, który powinien przypaść w terminie 60 dni od dnia zarządzenia marszałka Sejmu, oświadczył Marciniak. Pytany o sprawozdanie dla Sądu Najwyższego powiedział: nie zostanie sporządzone. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła formułę, iż z uwagi na to, że nie przeprowadzono głosowania, występuje podobna sytuacja jak przy braku kandydatów i przy jednym ewentualnym kandydacie, kiedy się nie przeprowadza wyborów. Światowa Organizacja Zdrowia milczała o pandemii na prośbę prezydenta komunistycznych Chin. Niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza BND ustaliła, że 21 stycznia miała miejsce rozmowa telefoniczna prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga i szefa Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, podczas której chiński prezydent wezwał szefa WHO do powstrzymania się od ujawniania światu informacji o koronawirusie i opóźnienie globalnego ostrzeżenia przed pandemią. Niemiecki tygodnik Der Spiegel podaje, że według niemieckiego wywiadu świat stracił od 4 do 6 tygodni, które można było wykorzystać na prewencję i walkę z rozrastającą się epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia odpiera zarzuty. Na Twitterze organizacji pojawił się wpis doniesienia o rozmowie telefonicznej z 21 stycznia pomiędzy doktorem Tedrosem a prezydentem Xi są bezpodstawne i nieprawdziwe. Oni nie rozmawiali 21 stycznia, ani nigdy nie rozmawiali przez telefon. Takie nieprawdziwe doniesienia odwracają uwagę i umniejszają efekty działań WHO i świata zmierzających do zakończenia epidemii COVID-19. Na oficjalnej stronie WHO zamieszczony jest tekst, według którego Chiny są obecnie światowym liderem w zakresie monitorowania chorób i kontroli epidemii, a WHO i Chiny prowadzą globalną współpracę w celu reagowania na epidemię. Liczba nowych zakażeń w Nowym Jorku najniższa od 20 marca. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podczas konferencji prasowej w niedzielę poinformował, że liczba nowych zakażeń koronawirusem spada i wyniosła najmniej od 20 marca. Dodał, że w ciągu ostatniej doby zmarło 207 osób, czyli o 19 mniej niż dzień wcześniej. To prowadzi nas z powrotem do miejsca, w którym zaczęliśmy tę piekielną podróż, powiedział gubernator Cuomo. Zaznaczył, że priorytetem władz powinna być teraz ochrona osób starszych przebywających w domach seniora. W Nowym Jorku w takich placówkach przebywa około 100 tysięcy pensjonariuszy. Jeśli prowadzący domy opieki nie będą przestrzegali procedur, stracą licencję. Czy to przykre? Nie. Przykre jest, kiedy pensjonariusze domów opieki nie otrzymują odpowiedniej opieki, stwierdził gubernator. Dużo zakażeń w armii rosyjskiej. Rosyjski portal Projekt donosi, że prawie 400 żołnierzy i kursantów uczelni wojskowych zakaziło się chińskim koronawirusem podczas prób przed defiladą, która miała się odbyć 9 maja. Ostatecznie defiladę odwołano. Z danych, jakie dziennikarze portalu zebrali wśród rodzin i znajomych żołnierzy, wynika, że co najmniej 376 osób z 6 jednostek i uczelni zaangażowanych w defiladę zakaziło się koronawirusem. Próby przed defiladą odbywały się w Alabino pod Moskwą do połowy kwietnia. W Moskwie obowiązywały już wtedy ograniczenia związane z epidemią. W Rosji obserwujemy w ostatnich dniach gwałtowny wzrost liczby zakażeń. Ostatniej doby odnotowano ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 90 osób. Łącznie oficjalnie zanotowano ponad 220 tysięcy zakażeń i ponad 2 tysiące ofiar śmiertelnych. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 285 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano już prawie 81 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło prawie 32 tysiące osób. We Włoszech liczba zgonów przekroczyła 30 tysięcy. W Hiszpanii i Francji 26 tysięcy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13. Ja teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Kornelia Ochejcka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Idź Pod Prąd Dogrywka, a z nami doktor chemii Rafał Toczyłowski. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Gość specjalny, dzisiaj będziemy mówić o chemii, o teorii ewolucji. Będzie się działo. Witam również pastora Pawła Ochejeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa i będziemy też o Korwinie mówić. No może to nie jest nic nowego w telewizji Idź Pod Prąd, ale myślę, że wchodzi w buty pewnego antybohatera z czasów Solidarności.
Ale o tym w drugiej części programu, kiedy przejdziemy do Waszych pytań i komentarzy. I sprawca dzisiejszego zamieszania, redaktor Iwan Belostenko. Witam Cię serdecznie.
Witam Państwa.
Profesor James Tour udzielił wywiadu naszej telewizji. Zdaje się, że jesteśmy pierwszą telewizją w Polsce, która przeprowadziła wywiad z profesorem, który jest światowej sławy chemikiem. James Tour jest profesorem chemii organicznej i nanotechnologii. Jest jednym z 10 czołowych chemików na świecie i jednym z 50 najbardziej wpływowych naukowców świata. Na początek przedstawienie profesora Jamesa Toura, który sam opowie Wam o swoich największych osiągnięciach.
Doktorat obroniłem w dziedzinie chemii organicznej. Habilitowałem się na Uniwersytecie Stanforda. Byłem w zespole człowieka, który później dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Zostałem uznany za jeden z 50 najbardziej wpływowych umysłów na świecie. Byłem profesorem wizytującym na Uniwersytecie Harvarda. Wygłaszałem przemówienia na wszystkich największych uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Napisałem ponad 650 publikacji badawczych. Przez magazyn R&D zostałem uznany za naukowca roku. Należę do Narodowej Akademii Wynalazców. Jestem członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Nauki. Mam ponad 120 patentów. Założyłem 7 czy 8 firm. Pracujemy w dziedzinach takich jak medycyna, badania materiałowe, elektronika, pamięć komputerowa czy sprzęt medyczny. Pracujemy w zakresie wielu dziedzin. Ale bardziej niż to wszystko, najwięcej, znaczy dla mnie to, że jestem Żydem, który wierzy, że Jezus jest Mesjaszem.
Niesamowitą historię profesora Tura znajdziecie na naszym kanale Dlaczego Jezus James Tur, profesor organicznej chemii i nanotechnologii. Jego świadectwo na chińskim WeChacie zobaczyło 100 milionów osób, ale zostało ono zablokowane. A teraz prosimy o fragment wywiadu redaktor Iwan Belostenko z profesorem Jamesem Turem i wracamy za kilka minut.
Jak obóz darwinistyczno-ewolucjonistyczny traktuje kreacjonistów i chrześcijan? Co z ludźmi, którzy chcą chociażby przeanalizować zasady koncepcji inteligentnego projektu? Czy oni są równo traktowani na uniwersytetach? Czy naukowcy, którzy są chrześcijanami i wierzą w stworzenie, a przynajmniej w inteligentny projekt, mają jakieś szanse na dzisiejszych uczelniach? Ja nie nauczam kreacjonizmu na swoich zajęciach, więc żaden z moich argumentów nie opiera się na próbie stwierdzenia, że stosowałem podejście kreacjonistyczne. Wszystko, co robię, to patrzę na dane z nauk o pochodzeniu życia i o ewolucji złożonych systemów i mówię, nie rozumiem tego z perspektywy molekularnej. Wyjaśnij mi to. Wytłumacz mi to. Przejdźmy przez to krok po kroku i wyjaśnij mi to. Ale nie umieją tego wyjaśnić. Mówię o najlepszych z najlepszych. Nawet ewolucji złożonego systemu nie mogą wyjaśnić. Pochodzenia życia nie mogą wyjaśnić. Kiedy zaczynasz im mówić, nie rozumiem, wytłumacz mi to, od razu szufladkują cię do obozu kreacjonistów i mówią, jesteś tylko fanatykiem religijnym. A ja mówię, nie, po prostu nie rozumiem. Czy jest coś w nauce, czego nie rozumiesz? Gdy tak jest, zadajesz pytania. I ja zadaję pytanie, wyjaśnij mi to. Czy to czyni mnie kreacjonistą? To, że nie rozumiem? I wtedy oni próbują wykluczyć mnie z niektórych spotkań. Próbują mnie wykluczyć tylko dlatego, że zadaję pytania. A jeśli ktoś nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jest to znak, że nie mamy do czynienia z nauką, tylko z czyjąś religią. A ludzie nie lubią osób pytających o ich religię, ponieważ nie zawsze mają odpowiedzi. Tak, oni nas dyskwalifikują. Utrudniają osobom, takim jak my, nawet wzięcie udziału w dyskusji i zadawanie pytań. Dlatego najpierw trzeba wejść na taki etap kariery naukowej, na jakim ja jestem, aby móc mówić takie rzeczy i nie ulec groźbie zemsty, jaka może z tego wyniknąć. Innymi słowy, oni mogą próbować ograniczyć twoje finansowanie, mogą próbować wykluczyć cię z niektórych organizacji, pozbawić możliwości awansu, ale jeśli wejdziesz na pewien poziom, masz dostęp do innych mechanizmów finansowania badań i możesz je kontynuować. Ja miałem to szczęście. Ale tak, kiedy oni zaczynają uciszać coś, co jest sprzeczne z tym, co głoszą, oznacza to, że nie mamy już do czynienia z nauką. Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Ostatnio ujawnił Pan, że w prywatnych rozmowach niektórzy z czołowych naukowców, nawet kandydaci do Nagrody Nobla, otwarcie mówią, że nie potrafią wyjaśnić ewolucji lub po prostu nie chcą jej wyjaśniać. Nie chcą o tym rozmawiać. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego oni oczekują od nas, laików, nie będących naukowcami, że uwierzymy w coś, czego oni sami nie potrafią wyjaśnić. Co myśli pan na ten temat? Dlaczego tak robią? Pozwólcie, że wyjaśnię. W prywatnych rozmowach pytam ludzi, skąd się wzięło życie, czy rozumiesz, jak powstało. Za każdym razem słyszę nie. Mówią nie. Nie rozumieją, ponieważ dokładnie wiedzą, jakie są moje argumenty. Nie rozumieją. Cały czas mówią to samo, że nie rozumieją. Mówią tylko, no wiesz, jesteśmy tutaj, więc życie musiało powstać. Świetnie, ale to nie jest naukowe wyjaśnienie pochodzenia życia. Mówią tylko, nie było życia, a teraz jest, bum. Nie mamy pojęcia, jak powstało życie. I zawsze zgadzają się ze mną w prywatnych rozmowach. Ale gdy bierzemy udział w otwartej dyskusji lub takiej, która jest filmowana, nie powiedzą tego tak otwarcie, ponieważ wtedy wystawiają się na atak. Inną sprawą jest pytanie o ewolucję. Ewolucja to bardzo śliski termin, którego używa się w odniesieniu do różnych rzeczy. Z pewnością obserwujemy ewolucję w laboratorium, gdy widzimy zachodzenie małych zmian. Coś takiego można osiągnąć i mówić, tak, ewolucja działa. Ale my mówimy o ewolucji złożonego systemu. Pytamy, jak jeden system zmienia się w inny. Nie pytamy o to, jak wewnątrz systemu zachodzą małe zmiany, ale o to, jak jeden system zmienia się w inny. Chcemy znać szczegóły, jak zachodzi ta zmiana. Tu zaczyna się opowiadanie bajek. Nie ma na to dowodów. I nawet te bajki są bardzo wątłe i słabe. Biologia została zredukowana do stosu historyjek, w których mówi się ogólnie, że tak się po prostu stało. Jak to się stało? Raz na jakiś czas zachodziła jakaś mała zmiana. Pokażcie mi na to dowody. Jak coś takiego może zachodzić w taki sposób? Nie mówimy o małych zaburzeniach w istniejącym systemie. To obserwujemy cały czas. Mówimy o tym, że potrzeba ogromnych zmian. Bardzo wielu zmian i to zachodzących w określonym porządku i w tym samym czasie w danym systemie, aby zaszła ewolucja złożonego systemu. Bardzo trudno to rozgryźć. Nowicjusze myślą, że już mamy tę wiedzę, a eksperci sami w prywatnych rozmowach przyznają, że jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, których nie wiemy. Tak wiele rzeczy, których po prostu nie wiemy. Jednak to, co mówią publicznie, sformułowane jest tak, jakby oni już naprawdę wszystko wiedzieli. Na tym polega problem i ja apeluję do nich w tej kwestii.
Z niecierpliwością czekamy na cały wywiad z polskim tłumaczeniem. Gratulacje dla Ciebie, Iwan, że udało Ci się przeprowadzić wywiad z profesorem Turem. Widać, że jest on osobą niezwykłą i jest odważną osobą, odważnym naukowcem. Mówi o tym, że naukowcy w prywatnych rozmowach często zgadzają się z nim, ale publicznie jednak nie mają odwagi tego powiedzieć i udają, że wszystko wiedzą, a kiedy on zadaje pytania, co powinien właściwie robić naukowiec, to jest nazywany fanatykiem religijnym. Doktor Rafał Toczyłowski, do Ciebie pytanie, jak skomentujesz to twierdzenie profesora Tura, że naukowcy nie potrafią wyjaśnić teorii ewolucji, szczególnie mówimy tutaj o pochodzeniu życia.
To jest prawda, że nie potrafią, dlatego że opowiada nam się bajki o tym, że był wielki wybuch, później była ewolucja cząstek elementarnych, później ewolucja chemiczna i w końcu ewolucja form życia. Tylko że w tych wszystkich ewolucjach brakuje tak zwanych ogniw pośrednich i naukowcy cały czas czekają na te ogniwa pośrednie, a one nie przychodzą, jakoś nie potrafią dojść do nich. Ja w ogóle uważam, że profesor Tur wielką odwagą się wykazał, dlatego że istotnie dogmat naturalizmu króluje w nauce, a dzieje się to z tego powodu, znaczy trzeba zrozumieć, na czym polega nauka. Nauka jest bardzo wyspecjalizowana, to znaczy ktoś, kto zawodowo zajmuje się nauką, koncentruje się na bardzo wąskiej dziedzinie i pytania o pochodzenie życia na ogół nie są do niczego potrzebne w konkretnej pracy naukowej. Tak było w moim przypadku również. Ja na własny użytek interesowałem się zagadnieniami pochodzenia życia, ale nigdy odpowiedzi na te pytania nie były potrzebne w mojej pracy naukowej. Więc ja czytałem taką książkę o pochodzeniu życia, gdzie praktycznie większość poglądów przedstawionych tam to były marksistowskie teorie, ale pamiętam taki dyskomfort, że w porównaniu z badaniem właściwości materii, która istnieje, która jest namacalna, te teorie przedstawione w tej książce jakoś no, nie miały sensu większego.
Tutaj chciałam cię jeszcze dopytać. Pracowałeś na amerykańskich uczelniach, wspomniałeś o dogmacie materializmu i naturalizmu. Jakie są twoje doświadczenia w tym obszarze? Czy rzeczywiście taki dogmat na amerykańskich uczelniach istnieje?
Tak, istnieje taki dogmat. To znaczy moje studia w Stanach Zjednoczonych zbiegły się akurat z czasem mojego zainteresowania Biblią i sprawami duchowymi i pamiętam, że nawet dużo czasu spędziłem na rozmowach ze swoim promotorem na temat tych spraw, ale w pewnym momencie on powiedział, że żebym tylko nie wspominał przy ludziach, że wierzę w stworzenie, dlatego że to byłby straszny wstyd i byłbym skończony w środowisku naukowym. Pamiętam też na Wydziale Chemii, gdzie pracowałem, był profesor, który był Żydem. No i on nie był ortodoksyjnym Żydem, ale na tyle poważnie traktował swoją religię, że obchodził święta żydowskie. I to nie tak, że jeden dzień wolnego by sobie wziął, tylko czasami cały tydzień go nie było, więc zastępstwa były robione i klasy, znaczy zajęcia były odwoływane, więc pomyślałem sobie, że skoro on tak poważnie traktuje swoją religię, to ja z chęcią porozmawiam z nim na ten temat i zapytam, w jaki sposób on godzi swoją wiarę właśnie z tym dogmatem. No i porozmawialiśmy sobie trochę na ten temat i w końcu on powiedział, że trzeba być debilem, żeby uznawać opis stworzenia w Biblii jako dosłowny, no i straciłem ochotę na rozmowy z nim od tego momentu. No i jak podzieliłem się tymi doświadczeniami ze swoim promotorem, to bardzo się zdenerwował i powiedział, żebym więcej z nim na tematy religijne nie rozmawiał, bo mnie wykopie ze swojego biura.
Więc... Czyli niestety kolejne potwierdzenie, że są w nauce pewne tematy tabu, o czym mówi również profesor Tur. My tutaj z Rafałem rozmawiamy o amerykańskich uczelniach, ale doświadczyliśmy tego w Polsce, kiedy chcieliśmy zorganizować debatę 5 lat temu ewolucjoniści kontra kreacjoniści. Po pierwsze, trudno było znaleźć naukowca z polskiej strony, ewolucjonistę, który zgodziłby się wziąć udział w tej debacie, a z drugiej strony też doświadczyliśmy, że chociaż mieliśmy wstępne potwierdzenie od UMCS, w Lublinie, to ta debata ostatecznie została odwołana na Wydziale Biologii, także to nie tylko dotyczy amerykańskich uczelni, ale również polskich. Pastor Paweł Chojecki, do ciebie pytanie, na co warto zwrócić uwagę w tym wywiadzie? Jest wiele ciekawych wątków, ale jaka taka najważniejsza wiadomość, myślisz, płynie z przekazu profesora Tura?
To zanim przejdę do wywiadu, to powiem dwa słowa o tym przedstawieniu się profesora Tura. To tak wyglądało, że on jest taką samochwałą, nie? Że on tak będzie wymieniał te swoje patenty, różne zasługi i tak dalej, po to, żeby tak bardziej go cenić. A puenta jest, myślę, dla was również zaskakująca, ale przyjemnie on to pokazał. Ale to wszystko nic w porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa, mojego Mesjasza, czyli mojego Zbawiciela. Czyli dokładnie tak, jak apostoł Paweł powiedział w liście do Filipian, który w tym wieczornym Biblia w czasie zarazy niedawnośmy rozważali, że to wszystkie te jego dokonania w świecie uważa w porównaniu z poznaniem Chrystusa za gnój. Co do wywiadu, myślę, że najciekawsza rzecz to pokazanie, jak wygląda prawdziwy świat myślenia naukowców, że oni tu napinają się w telewizjach, pokazują, jak to tam wierzą w teorię ewolucji, podczas gdy tak naprawdę żaden z nich jej nie rozumie. Żaden z niej jej nie rozumie, nie potrafi wyjaśnić, a opowiadają, tak jak mówi profesor Tur, tylko takie gładkie, ewolucjonistyczne bajeczki. No to zobaczcie, że to samo ja, prosty inżynier, mówię od lat. Macie teraz profesora z najwyższej światowej półki, praktycznie z topu 10 największych chemików świata. No i zobaczcie, mówi to samo.
Redaktor Iwan Belostenko, może coś więcej nam powiesz ze strony osobistej o profesorze Turze?
Mhm. Profesor Tur ma też korzenie polskie. Jego wujek był w Polsce podczas II wojny światowej. Ukrywał się, jak pan profesor powiedział, w jakimś tam śmietniku czy na śmieciowisku od nazistów. W końcu udało mu się uciec z Polski. No to, co wspomniałeś już odnośnie tego WeChata, że to świadectwo tak rozniosło się, że aż 100 milionów osób oglądało to. I później komuniści wykasowali wszystkie wspomnienia tego świadectwa z internetu.
Tym bardziej was zachęcam, żebyście w polskiej wersji podawali dalej link na czacie i w opisie programu.
Tak, polski komuniści jeszcze tego nie zablokowali, ale kto wie, co tam będzie.
Ale myślą.
Na pewno tak. No jeszcze też, tu mam też kilka cytatów z tego całego odcinka, co dałem już niebawem. I tam mówię też podobne rzeczy, że on nie tylko jest chrześcijaninem i nie tylko jest Żydem z nazwy. Mówię tutaj o potomku, że jest potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, szczególnie Jakuba. Stąd wywodzi się moje dziedzictwo według ciała. Ale mówię, że też najważniejsze dla niego jest właśnie to dziedzictwo Jezusa Chrystusa, że on jest, tak jak mówimy, tak jak Biblia mówi, że jest już oprócz tego z krwi i kości, kim jest, ale jest spisany tej Księgi Żywota i że jest zbawiony. To też taka ciekawostka. Bardzo dużo mówię o wiary i też spytałem go odnośnie tego, czy naukowiec może być wierzącym chrześcijaninem, czy niektórzy mówią, że tam nie może być, a on właśnie mówi, że to jest taki nawet infantylny, chyba coś takiego słowa użył, że to ludzie, którzy nie wiedzą, jak wyglądała nauka w tych czasach. Że bardzo dużo naukowców, które, tak jak mówimy w tym filmiku kreacjonistycznym, Maxwell, Pasteur,
zaraz
Newton.
Zaraz pokażemy tą animację.
Właśnie odpowiadałem za niektóre z najważniejszych odkryć w dziedzinie nauki. No i właśnie mówię, że to jest takie nieroztropne podejście do informacji. I jeszcze powiedzieć też taką ciekawostkę, że mówienie, że naukowiec nie może być wierzącym, nie może wierzyć w Boga, i gdzie są dowody na to? Nie? No przecież dowody nie będą pod mikroskopem. Mówię, że my nie badamy pod mikroskopem dowody na to, że Jezus zmartwychwstał. Są to dowody historyczne. I tych dowodów jest tak dużo, on powiedział, że tych dowodów jest więcej niż o tym wydarzeniu, o tym czasie Jezusa Chrystusa jest napisane w historii więcej niż o jakimkolwiek wydarzeniu z tego czasu. Więc on jest bardzo, bardzo oddany tej sprawie i widać, że to jest dla niego najważniejsze, tak jak pastor Paweł też powiedział.
Jest to kolejny Żyd, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa, tak jak nasz kolega redakcyjny, redaktor Iwan Belostenko. Rafale, do ciebie pytanie takie osobiste. Jesteś naukowcem, chemikiem, ale co ciebie przekonało, że ten świat nie powstał z przypadku, że został stworzony?
No, po prostu zacząłem czytać Biblię i w Biblii dopiero znalazłem odpowiedzi na pytania, które zawsze mnie nurtowały. Tak jak powiedziałem, opracowania na temat pochodzenia życia są nieprzekonujące. Te reakcje środowiska naukowego na takie osoby właśnie jak profesor Tur pokazują, że tam istnieje panika, że oni się boją Boga, boją się, znaczy nie w pozytywnym sensie, boją się ludzi, którzy wierzą w Boga. Tak naprawdę to oni cały czas utrzymują te teorie jako alibi, żeby odrzucić istnienie Boga. A wynika to prawdopodobnie z tego, że nie chcą pożegnać się ze swoimi grzechami, że lubią żyć w grzechach. Ja po prostu nie rozumiem tego, dlaczego komuś miałoby przeszkadzać, że naukowiec, który zajmuje się swoją wąską dziedziną, przyznaje się do tego, że wierzy w Boga. To znaczy absolutnie nie koliduje to z jego badaniami, natomiast właśnie tutaj pojawia się ten problem w sferze społecznej, że w środowisku naukowym przyznanie się do tego jest powodem do wykluczenia albo marginalizowania.
ale widać, że coraz więcej naukowców ma odwagę się wyłamać z tego dogmatu. Polecamy książkę biblijnej chrześcijanki dr Małgorzaty Gazdy Spór o podpis w komórce. Znajdziecie ją w formie e-booka na stronie ispodprat.pl/sklep. Wiem, że Rafale, ona na ciebie miała również duży wpływ, także też pozdrawiamy dr Gazdę. Pastor Paweł Chojecki, do czego dzisiaj może nas zainspirować profesor Tur? Szczególnie myślimy tutaj o studentach, o naukowcach, bo on pokazuje jakby taką nową jakość. Osobę, która potrafi zadawać właściwe pytania i potrafi szukać na nie odpowiedzi. Nie boi się tego, dokąd doprowadzą te odpowiedzi ją.
To wiemy, ale profesor Tur dokonał jeszcze innej, chyba bardzo trudnej sztuki. Przed chwilą doktor Toczyłowski powiedział o miłości do grzechu. Myślę, że część naukowców może z tym by sobie nawet poradziła, ale do tego przecież jeszcze jest proza życia, czyli finanse. I tu profesor Tur mówi, oni, czyli ci materialistyczni przedstawiciele religii, naturalizmu i materializmu, zawłaszczyli pieniądze na uczelniach i nie dają pieniędzy na granty, czy w ogóle nie zatrudniają naukowców, którzy przyznają się do wiary w Boga, wiary w biblijny opis stworzenia. Dlatego spora część tych naukowców siedzi cicho, nie? Po prostu swoje poglądy na temat Boga i stworzenia jak gdyby chowają poza pracę zawodową. I profesor Tur dokonał tutaj sztuki. Mówi, a ja obszedłem system. Ja zdobyłem pieniądze inaczej, nie od uczelni. No tam nie mówi jak, ale podejrzewam, że z przemysłu, że ze względu na 120 patentów, jakie przyszło mu w udziale stworzyć, ma kontakty z przemysłem i przemysł go finansuje, czyli może sobie, że tak powiem, mieć w poważaniu granty, czy jakieś tam uniwersyteckie, czy państwowe i inne. I to jest bardzo ważna nauka. Trzeba nie tylko mieć jasne, wyraziste poglądy, ale trzeba umieć też na tym poziomie ziemskim obejść system. To my zrobiliśmy razem z wami. Zobaczcie, jesteśmy telewizją, która utrzymuje się nie z dotacji PiS-u, czyli rządu, bo inaczej to praktycznie już by nas nie było, albo powyrzucali. Mnie by wyrzucili, zrobiliby tam nie wiem kogo, jakiegoś, wiecie, no zdrajczyka, szefem telewizji Idź Pod Prąd i dalej by nadawała tylko na wspak, nie? A dzięki temu, że to wy nas finansujecie, obeszliśmy system i rzeczywiście możemy codziennie nadawać po kilka, niekiedy więcej godzin każdego dnia i nie przejmować się żadną władzą, grantami, ani niczym takim. Także to właśnie jest kluczem do tego, żeby dać odwagę środowisku naukowemu, czyli żeby pojawiły się pieniądze poza komunistycznym systemem religii naturalizmu. Stąd mówimy o tym szeroko rozumianym projekcie Uniwersytet Chrześcijański, bo tam chcemy też zapraszać naukowców chrześcijan, ale też chcemy móc ich finansować, żeby oni mogli spokojnie zakładać rodziny, żyć, a jednocześnie zgodnie ze swoim sumieniem prowadzić badania naukowe. Tu wymieniłaś też książkę naszej pani doktor Małgorzaty Gazdy. Tu wielka, wielka, myślę, taka pochwała, wyróżnienie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, bo to jest praktycznie jedyna akademia w Polsce, która na poważnie bada kreacjonizm, zarówno ten z dziedziny tej biblijnej, jak i tych naukowców, którzy mówią, nie mówimy jaka przyczyna, ale widzimy w tym, co obserwujemy, projekt, czyli teoria inteligentnego projektu. Książka dr Gazdy jest bardziej z tego obszaru i tam dr Gazda mogła obronić doktorat, chociaż cały czas przyznawała się otwarcie. Zobaczcie, tu dr Toczyłowski mówi, że na chemii nie wolno mu było mówić o swojej wierze w Boga. Na Uniwersytecie Zielonogórskim było to możliwe. Dr Gazda obroniła ten doktorat. Książka, która jest pokłosiem tego doktoratu, jest dostępna dla was. Zasługa największa to jest profesora Jotkowskiego. Wiem, że profesor Kazimierz Jotkowski już jest dzisiaj na emeryturze, ale to on taką zbudował wręcz naukową grupę na Uniwersytecie Zielonogórskim, która obiektywnie badała ewolucjonizm i kreacjonizm. To powinno być na każdym na każdej wyższej uczelni, na każdym przynajmniej uniwersytecie. Na razie w Polsce jest tylko na Uniwersytecie Zielonogórskim, no i na chrześcijańskim tym Uniwersytecie w Lublinie.
Powstającym widać, jak ważna jest jednostka.
A tak właśnie, tak, wykład inauguracyjny chrześcijańskiego Uniwersytetu w Lublinie dał kto? No właśnie, profesor Kazimierz Jotkowski. Wielki szacun i podziękowania.
Znajdziecie na naszym kanale. Mnie cieszy to, że zgłasza się do nas coraz więcej naukowców i to naukowców, którzy są zagubieni, którzy mają złe doświadczenie z polskimi uczelniami i chcą swoje życie naukowe, swoje życie chrześcijańskie też poświęcić pracy, która ma sens. Dlatego zachęcamy też Was do kontaktu, nie tylko naukowców, ale wszystkie osoby, które są zainteresowane powstaniem pierwszego w Polsce chrześcijańskiego uniwersytetu. Mamy już siedzibę. Dzięki Bogu, dzięki Wam powstają kolejne projekty, planujemy konferencje, nie tylko oczywiście kreacje, ale z różnych dziedzin, także zachęcamy Was do kontaktu. kontakt@megakościół.pl. Jeszcze redaktor Iwan Belostenko, kilka słów podsumowania.
Tak, wspomniałeś te firmy i startupy, którymi zajmuje się profesor Tur. To bardzo dużo robi w dziedzinie grafenu, ale chciałem też wspomnieć te samochodziki, nano samochodziki, który buduje on i jego zespół. Możemy pokazać tu niektóre zdjęcia z tych właśnie małych samochodzików. Na średnicy włosa ludzkiego są w stanie umieścić 30 tysięcy takich samochodzików. Mają taki motor, który funkcjonuje przez światło. To światło odpala ten motor i on kręci się o prędkości 3 miliony obrotów na sekundę. I te samochodziki używane są w dziedzinie właśnie między innymi medycyny. Sprowadzają ich tam do jakiejś komórki nowotworu, żeby tam ją przedrylować, zabić. Także tak jak powiedziałem, że nie tylko siedzi tam w tym świecie naukowym, ale też sam o siebie mówi, że on nie jest takim naukowcem, co tam jakieś tam publikacje tylko wydaje, jakieś tam na suche badania, ale on działa w tej sferze rzeczywistej tej nauki. Też jest, wspomnieliśmy tutaj doktor Gosię Gazdę, Małgorzatę Gazdę, to właśnie Stephen Meyer, ten profesor Stephen Meyer z Discovery Institute w 2001 roku chyba, jeżeli nie mylę się, wydał takie właśnie oświadczenie, że trzeba jeszcze raz badać teorii Darwina, ewolucji darwinowskiej i właśnie profesor Tur był jeden z niewielu chemików, którzy poparli i podpisali ten list, tam było około 700 naukowców. I jeszcze też taka ciekawostka, potem jak on już zaczął bardzo ostro krytykować tą teorię i publicznie mówi, że nie rozumie i prosił, żeby mu wyjaśnili, no to opublikował na swojej stronie internetowej taki challenge dla naukowców, dla tych wielbicieli teorii ewolucji, żeby poszli z nim na lunch i wyjaśnili mu dokładnie, ale dokładnie, nie tam że jakieś tam enzymy zadziałali, ale dokładny mechanizm, jak powstała ta darwinowska ewolucja, makroewolucja. I nawet Atheist Society, to jest społeczeństwo ateistów w Stanach Zjednoczonych, stwierdzili, że idźcie z nim na lunch, my wam zapłacimy tam bilety, wszystko, i nikt nie zgłosił się. Nikt nie był...
Bardzo niebezpieczne pytanie.
Tak, i jeszcze na koniec właśnie z jego ostatniego wykładu na Veritas Forum powiedział dla tych naukowców, którzy zastanawiają się, czy nie publicznie wystąpić właśnie w zakwestionowość teorii Darwina, powiedział, że możecie uważać i być gotowi na prześladowanie, że są niektórzy z was, którzy są gotowi, odważni głosić, ale to nie będzie łatwo i jak zaatakowali takiego szczebla naukowca jak ja, to musicie też być gotowi stawić czoło.
Tak. Czyli niesie to ryzyko, tym większa chwała tym naukowcom, którzy mają odwagę mówić o Bogu, o swoich przekonaniach, i tutaj myślę, że też dla nas takie zadanie, żeby zadawać trudne pytania, jak powstało życie, jak powstała pierwsza komórka, bo to tylko nie jest naukowa debata, o tym powinien myśleć każdy człowiek i jest to pytanie niebezpieczne, ale jakże ważne. Dziękuję Ci, Rafale, że byłeś z nami, dr Rafał Toczyłowski, prosto z USA. Dziękuję Ci bardzo za udział.
Pozdrawiamy.
A teraz zapraszamy Was na krótką animację Na tropie stworzenia. Naukowcy o Bogu.
Jak powiedział wybitny uczony naszych czasów Richard Dawkins, jeśli ktoś nie wierzy w ewolucję, to jest to ignorant, głupiec albo szaleniec. Zapamiętajcie, że nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy.
Zaraz, zaraz. Słyszałeś? Uwierzyłeś w to? Nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy? Ciekawe, co powiedzieliby na to ci wszyscy wielcy naukowcy, którzy właśnie mówili o Bogu jako o stwórcy. Newton, Maxwell, Pasteur byli bez wątpienia naukowcami, i to wybitnymi. Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem i astronomem. To jeden z największych naukowców w całej historii nauki. Pewnie słyszałeś, że to on sformułował 3 zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Wiesz, co napisał o pochodzeniu wszechświata w swoim najważniejszym dziele naukowym? Ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł powstać tylko z zamysłu i władzy inteligentnej i potężnej istoty. Aby układy gwiazd nie poupadały jeden na drugi w wyniku grawitacji, Bóg umieścił je wszystkie w niewyobrażalnie dużych odległościach od siebie. James Clerk Maxwell był sławnym szkockim fizykiem i matematykiem. Miał olbrzymi wkład w rozwój nauki. Jego prace pomogły na przykład zrozumieć, czym jest światło. W swoich badaniach dużą uwagę poświęcił teorii barw. Kto zrobił pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie? Tak, Maxwell wraz ze swoim współpracownikiem. Żył w czasie, kiedy Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji. Krytykował ją. Maxwell był przekonany, że świat został stworzony przez Boga. W Cambridge w Wielkiej Brytanii jest słynne laboratorium, na którego drzwiach widnieje cytat z Biblii. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. To właśnie Maxwell polecił umieścić tamte słowa. Kilkadziesiąt lat później w tym laboratorium odkryto strukturę cząsteczki DNA. Nieźle, co? Louis Pasteur był francuskim chemikiem i mikrobiologiem. To on opracował szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Zawdzięczamy mu też odkrycie sposobu konserwacji żywności, zwanego pasteryzacją, właśnie od jego nazwiska. Czy wiesz, że kiedyś całkiem na serio wierzono, że w rosole bakterie mogą powstać spontanicznie, tak same z siebie? Pasteur wykazał, że dostają się one do rosołu z powietrza, a nie tworzą się w nim. W ten sposób obalił teorię samorództwa. No a co z jego wiarą w Boga? Oto co powiedział. Im bardziej badam przyrodę, tym bardziej zachwyca mnie dzieło Stwórcy. Louis Pasteur odrzucił też teorię ewolucji. A to tylko kilku z tych naukowców, którzy wskazywali na działanie Boga w przyrodzie.
Książka Na tropie stworzenia to wyprawa na poszukiwanie wskazówek i faktów, które świadczą o tym, że świat nie powstał z przypadku, ale że za jego projektem stoi Bóg, Stwórca. To prawdziwa przygoda dla dzieci i rodziców. Książka dostępna jest w sklepie Idź Pod Prąd.
Teraz przechodzimy do Waszych pytań i komentarzy. Trochę mniej optymistycznie. Co sądzisz o rapie Janusza Korwin-Mikke, który dołączył dzisiaj do challenge'u Gorąca Szesnastka?
Kiedy zbrodniarz komunistyczny Jaruzelski potrzebował pretekstu, żeby wprowadzić stan wojenny i spacyfikować praktycznie ten zryw wolnościowy pierwszej Solidarności, użył prowokatorów z Solidarności i za jednego z takich prowokatorów uważany jest Marian Jurczyk. To jest legendarny szef Solidarności Szczecińskiej i on tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego właśnie zaczął rapować na tamte czasy, czyli na gdzieś tam w Trzebiatowie, czy gdzieś w jakiejś konferencji.
W Trzebiatowie w 81 roku, tylko jeszcze wejdę ci w słowo. Mhm. Wprowadzimy, może ktoś nie widział tego rapu, może to i dobrze. Janusz Korwin-Mikke w tym dwuminutowym nagraniu, które wywołało dużo kontrowersji, nazywa się Bogiem Rapu i mówi, że po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty. Co mówi
no i różne takie Korwin rzeczy. No, wzywa do mordowania socjalistów i demokratów, tam upraszczając te jego prowokacyjne zagrywki. Towarzysz Jurczyk wtedy w Trzebiatowie również wezwał do mordowania komunistów, do wieszania ich, czy
do wieszania
coś
komunistów.
Dokładnie tak. No i później towarzysz Jaruzelski miał pretekst. No zobaczcie, Solidarność chciała wieszać komunistów. No musieliśmy się bronić. Stąd musiałem wyprowadzić wojsko przeciwko Polakom. To, że Janusz Korwin-Mikke jest komunistycznym nowotworem, że jest pozostałością po PRL-u, bo przecież on karierę zaczął w PRL-u w takiej przystawce do partii komunistycznej w Stowarzyszeniu Demokratycznym, a potem był, można powiedzieć, namaszczony przez towarzysza Urbana. To jest taki komunistyczny aparatczyk, który zajmował się telewizją i ogólnie propagandą. Współuczestniczył w nagonce na przykład na księdza Jerzego Popiełuszkę, także to jest ten sam. I on wylansował w telewizji Korwina, już przenosząc go do trzeciej RP. Także to, co dzisiaj Korwin robi, myślę, że może być wykorzystane. Ja nie wiem, bo nie znam planów no, tej ekipy rządzącej, czy hunty rządzącej, tego WSI związanego z różnymi elementami PiSu i tak dalej, ale podejrzewam, że oni potrzebują pretekstu, żeby wziąć Polaków za mordę. I tacy ludzie jak wtedy Jurczyk, a dzisiaj Korwin są prowokatorami, którzy mają, że tak powiem, naiwnych patriotów doprowadzić do jakichś działań, można powiedzieć, takich rewolucyjno-podobnych, albo nawet służby specjalne, komunistyczne czy postkomunistyczne mogą doprowadzić do jakiejś prowokacji i później związać tych ludzi. Na przykład, o zobaczcie, tu Korwin właśnie tak rapował, tu jego ludzie czy tam inni ludzie to zrobili.
Z jednej strony także maszeta, a z drugiej strony broń. To, tak wygląda Janusz Korwin-Mikke.
To jest prowokacja służąca celom komunistycznej władzy i hunty rządzącej obecnie. Bo to, że to hunta pisowska jest jakimś elementem okrągłego stołu, no to chyba dla naszych widzów jest oczywiste. Naprawdę uciekajcie jak najdalej od tego prowokatora Korwina, a każdy, kto go w jakiś sposób popiera, szkodę dzisiaj wyrządza Polsce i sprawie jej wolności. Bo doprowadzi tylko do większego zamordyzmu. W ten sposób za Korwinem na pewno nie odzyska się wolnej Polski, co najwyżej komunistyczny chiński zamordyzm, który on proponował i propagował w swojej ostatniej, myślę, przynajmniej z 8 lat działalności publicznej. Ja mówiłem o modelu brazylijskim, żeby nie było tylko, że krytykujemy coś. Model brazylijski, zobaczcie, tam również rządziła katolicko-komunistyczna junta, przeróżne krwawe przewroty, zamachy stanu, państwo skorumpowane i tak dalej, ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat chrześcijanie doprowadzili do tego, że większość społeczeństwa brazylijskiego już wierzy nie kościołom, nie komunistom, mówię nie kościołowi katolickiemu i nie komunistom, ale samemu Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu. I bezkrwawo dokonała się zmiana systemu i oni dzisiaj mają rzeczywiście wolnorynkowe, wolnościowe władze, które symbolizuje prezydent Bolsonaro. Czyli dokładnie taka sama droga powinna przyświecać polskim wolnościowcom. A to, co robi Korwin, to jest wywołanie wcześniej jakiejś rewolty, żeby utopić marzenia o wolności Polaków.
Wzywa do rewolucji i tak naprawdę kompromituje ruch posiadaczy broni w Polsce.
Tak. Myślę, że PiS, mając tego typu wygłupy, do tego się dołoży jakiś cykl prowokacji i ta nawet, powiedzmy, przez część uważana za restrykcyjną ustawę o możliwości posiadania broni do celów tam sportowych, łowieckich czy kolekcjonerskich, zostanie przez Prawo i Sprawiedliwość uchylona. Właśnie przez takich prowokatorów i ich pomocników.
Janusz Korwin-Mikke, który nazywa się Bogiem Rapu.
Przecież komuniści nie wierzą w Boga, to niech on nie oszukuje.
Jerzy Cieślar jeszcze komentuje słowa redaktora Michała Fałka z godziny 13. Redaktor Michał Fałek mówi, jak w większości mówi, jak jest w większości firm. Wykonuje usługi dla firm, teraz pracuje w porach, gdy ich pracownicy nie pracują, to znaczy po południu i w soboty.
Czyli można. Da się zorganizować. Oczywiście jest pewien kłopot, może być nieco mniejsza wydajność, ale nie przesadzajmy, że w tych ograniczeniach nie da się rozwijać działalności gospodarczej. Także tutaj trzeba szukać teraz nisz. I to mówimy od samego początku. Teraz powinniśmy szukać przejęcia produkcji, którą wszyscy przenoszą z Chin. Stany Zjednoczone przenoszą, Japonia płaci firmom swoim, które przenoszą gdzie indziej, czyli do Polski. Z Chin do Polski i oni płacą za przeniesienie. Gdzie jest polski rząd? Gdzie już są misje handlowe? Mówię, tu róbcie, tu taki zakład i tak dalej. Gdzie jest wchodzenie na rynki zbytu z polskimi produktami, które teraz będą, których produkcja będzie wygaszana w Chinach? Tego praktycznie nie ma. Była szopka wyborcza, żeby świnie utrzymały się przy korycie.
Tomasz Niezgoda, w telewizji propaganda już nie podają ilości zachorowań ani zgonów.
No tak, bo Polska już spadła do tej grupy krajów, które sobie słabo radzą z pandemią. Także propaganda pisowska, ci funkcjonariusze medialni zwani dziennikarzami, już wolą nie podawać tych codziennych, że to między 300 a 400 osób kolejnych zachorowało w Polsce. Już to powoli będzie temat taki niewygodny. Mamy udawać, że nic się nie stało.
I też rzeczywiście słyszałam od was, że w telewizji publicznej już w zasadzie no, mówią, że można wychodzić, tak? Że nie trzeba tak jeszcze ściśle trzymać się restrykcji, nosić maseczek.
Jeszcze miesiąc temu, pamiętacie, ta reżimowa, łajdacka telewizja wychwalała, że nie nastąpiła prywatyzacja lasu, bo jakby PiS mogło wprowadzić zakaz wchodzenia do lasów, nie? No, jakby to miało jakiś związek z epidemią, to chyba w epidemią głupoty waszych kołtuniastych łbach, jak rachoń włochaty teraz, nie? Także jak bronili wejścia do lasu, tak teraz nic się nie zmieniło, dalej 300-400 osób dziennie zapadło, a nie wychodzić, bo już rząd kazał, to wychodzić.
Pogoda się poprawiła.
Ja nie, no co tam, nie, no to...
A my na zakończenie przypominamy akcji #SupportGreta. Chodzi o wsparcie nie Grety Thunberg, ale naszej ilustratorki Grety Samuel, która dostaje pogróżki od Chińczyków pod jej ilustracją Made in China No Thanks, a teraz grozi jej dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Także bardzo gorąco was zachęcamy, żebyście wsparli dzisiaj Gretę. Podawajcie dalej notkę na itspodprat.pl oraz w języku angielskim na Against the Tide TV. Myślę, że jutro więcej o tym z redaktor Hanną Shen, ale dzisiaj wasze wsparcie jest bardzo potrzebne, robimy szum. A my się widzimy już jutro o godzinie 13, a dzisiaj jeszcze o 20.30 Biblia w czasie zarazy.
Tu jeszcze tylko powiem, że niektórzy nasi widzowie boją się, że ten hashtag będzie kierował do tej Grety Stukniętej, gdzie tam tego dziecka, znaczy no już tam chyba dochodzi do 18 lat powoli, wykorzystywanego przez tych socjalistów, komunistów i inne tałataństwo, ale to już... Tego się nie bójcie. Nośny hashtag idzie w górę, może ktoś kogoś tam skieruje, ale hashtag jest bardzo popularny, nam chodzi o naszą Gretę Samuel, także używajcie tego hashtagu, nie bojąc się, gdzie on tam prowadzi. Dzisiaj był Michał Fałek, no już w ferworze tych dyskusji nie powiedzieliśmy podsumowania miesiąca, jeśli chodzi o wasze wpłaty, o gitary. Umówiłem się na środę z Michałem, także zainteresowanych no, proszę o cierpliwość, a tym, którzy nie wiedzą, skąd mamy pieniądze, powiem: wielka tajemnica telewizji Idź Pod Prąd. Mamy pieniądze naszych widzów.
Niesamowite. Dlatego dzięki wam jesteśmy niezależni. Dziękuję bardzo za uwagę. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
Wcześniej redaktor Iwan Belostenko i doktor Rafał Toczyłowski. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia już o 20.30.